Jesteśmy, będę się odnosił oczywiście do tego zboru w Laodycei. Pamiętamy, Pan Jezus stoi przed drzwiami i kołacze. Tak? Chyba jeden z najsmutniejszych obrazów, jaki można spotkać w Biblii, to jest właśnie to. To nie jest świat, tak? To jest Kościół. To jest Kościół, który sprawił, że Jezus stoi poza drzwiami, puka do jego drzwi i prosi się o to, żeby mógł wejść. Mamy też czas reformacji. Reformatorzy mieli takie hasło post tenebras lux. Post tenebras lux. Czyli po ciemności światło. Po ciemności światło. Oni nie chcieli być rewolucjonistami. Nie chcieli wszystkiego przewracać do góry nogami. Oni chcieli to odnowić. Na wzór proroków Starego Testamentu chcieli, żeby wróciło światło. Kościół coraz bardziej pogrążał się w ciemność. Kościół poprzez pewne ustanowienia, jak na przykład sukcesja apostolska, kapłaństwo, przyjście do Boga tylko przez Kościół i tylko przez wstawiennictwo kapłanów i posługę kapłanów. Temu sprzeciwiali się reformatorzy. Myślę, że niektórym z Was na pewno znany jest taki obraz lutra i łabędzia. Na niektórych kościołach jest w ogóle u góry łabędź. Czy zwróciliście na to uwagę? Nie kogucik, łabędź. Dlaczego? Skąd to się wzięło? Dosyć często jest to gdzieś tam w takich ornamentach, pojawia się łabędź. Jest to związane z pewną przepowiednią, którą zrobił Hus. Jan Hus żył 100 lat jeszcze przed Lutrem, więc reformacja nie zaczęła się wyłącznie od Lutra. Byli wcześniej reformatorzy, sam Hus też był zapatrzony w innych. Jednak zawsze było to skoncentrowane na Bożym Słowie. Zawsze. Kiedy Luter odkrył, można powiedzieć, Husa, odkrył go, kiedy czytał księgi w bibliotece i zobaczył jedną z rzeczy, która go zachwyciła, jak Hus odnosił się do interpretacji Bożego Słowa. Że wykładał je dosłownie. Tak? Że traktował je bardzo poważnie i słowo było bardzo ważne. Za to Hus przypłacił życiem, oczywiście. Chciano, żeby się wyrzekł tych swoich twierdzeń. Został spalony na stosie. I no, pewna taka ironia wynika z tego całego wydarzenia również z Lutrem, kiedy Luter już jest przyjmowany do klasztoru, leży krzyżem w tej szacie. Dlaczego tam jest pewna ironia? Kiedy Hus był palony na stosie, jego oprawca powiedział do niego, Hus znaczy w języku czeskim gęś. Mówi, no teraz upieczemy gęś. Teraz upieczemy gęś. Teraz spalimy Husa. I Hus jeszcze odpowiedział mu, teraz możesz sobie spalić gęś, ale przyjdzie łabędź, którego śpiewu nie uciszysz. I są różne, to są wersje tego tam łabędź, może to zaadaptowano tą historię, nie wiadomo do końca. Niektórzy mówili, że tam przyjdzie orzeł. Różne były w tym miejscu znaczenia, ale niemniej jednak ten moment później, kiedy Hus leży, kiedy leży już Luter na tej podłodze, on leży właściwie u stóp no, tam tego ołtarza, ale pod tym kościołem był cmentarz i tam były złożone prochy tegoż właśnie biskupa, który palił gęś, można powiedzieć, na stosie. I tylko żałować, że nie powiedział jeszcze do tego wszystkiego po moim trupie, bo tak się rzeczywiście stało. Luter jako ten łabędź jest tym, który przynosi jakby tą nową pieśń, której już nikt wtedy nie mógł uciszyć. Jeżeli sobie jeszcze skojarzymy pewne rzeczy dotyczące Lutra, to jest też takie ciekawe. Ta jego droga, jak Bóg go prowadził, jego rodzice byli najpierw zwykłymi rolnikami, później jego ojciec zaczyna się dorabiać coraz bardziej, ma jakieś tam 6 nawet odlewni żeliwnych, był górnikiem, był ważną osobą. Chciał, żeby jego syn również był kimś ważnym. Chciał go wykształcić na prawnika, więc Luter był naprawdę błyskotliwy. I to też takie jest rozważanie, geniusz, gdzie są granice geniuszu, ponieważ czasami niektórzy podejrzewali go, że był chory, że był wręcz obłąkany. Ale to tak nie można powiedzieć. On był bardzo wykształcony, rzeczywiście znał dobrze język łaciński, biegle w piśmie. To był język teologów, to język lekarzy, język prawników. I on był kształcony na prawnika. Tego chciał od niego ojciec. Ale Pamiętamy ten moment, kiedy wraca z uczelni do domu i piorun uderza bardzo blisko niego. To widzimy nawet na filmie. To jest takie, co 5 lat w jego życiu mają miejsce takie niezwykłe wydarzenia. W 1505 roku to miało miejsce, później 1510 wizyta w Rzymie, a 1515 tak zwane doświadczenie wieży, tam gdzie po raz pierwszy zrozumiał sedno i treść Ewangelii. Ale jeszcze wracając do kwestii, jest przy tym nawróceniu, to jeszcze trwa. On oczywiście obiecuje wtedy Annie. Anna była opiekunką górników, czyli bóstwem jego domu. On obiecuje jej, że zostanie mnichem. Rzeczywiście wstępuje do klasztoru. Tam ma miejsce to całe wydarzenie, o którym mówiłem. Mówią zapiski o tym, jak on się spowiadał, jak on próbował prawnie podejść do Boga. I widział, że ktoś go zapytał: Marcinie, czy ty kochasz Boga? A on mówi: czy kocham Boga? Mówi: ja go nienawidzę, ja go nienawidzę. Nie był w stanie pozyskać jego łaski. Kiedy wita go ten przeor tam, każdego się pytał, czego poszukujesz? On poszukuje łaski Bożej i waszej przychylności. Poszukuje łaski Bożej. I on tego nie umiał znaleźć. Kiedy spotykał się z tym swoim przeorem na wyznawaniu grzechów, te wyznawanie grzechów trwały nie godzinę, czasami 2, czasami 3 godziny. Mówi: Marcinie, czemu mi zawracasz głowę takimi rzeczami? A on nie mógł zdobyć spokoju sumienia. Jest u, pamiętamy z tego filmu nawet tego księcia, który się nie opiekował. Gdyby nie ten książę, który gromadził u siebie mnóstwo tych różnych relikwii, z niektórych się do dzisiaj ciągle śmiejemy, jak mleko Matki Boskiej, którym karmiła, albo jak lepsze, jeszcze lepsze to są gałązki, na przykład z krzaka, który śnił się Mojżeszowi, albo drabina ze snu Jakuba i tak dalej, znaczy szczebel drabiny. Gromadzono relikwie. I kościoły, które miały relikwie, te włosy jeszcze z brody Jana Chrzciciela, czy z brody Pana Jezusa, no to możemy się z tego śmiać. Ale wtedy to było bardzo ważne. Ludzie szli do takich miejsc, bo tam było relikwie. Do Rzymu krzyżowcy sprowadzili te schody słynne, które widać tam w filmie. Krzyżowcy te schody sprowadzili z Jerozolimy. Rzekomo to były te schody, po których Pan Jezus wchodził do Piłata. Tak? Więc to zakrawa na szaleństwo. Na szaleństwo. To wszystko, co wtedy się działo, to była bardzo poważna ciemność. I po ciemności miało nastąpić światło. Ale światło nastąpiło właśnie wtedy, kiedy odkrywane było Słowo. Odkrywane było Słowo. I ten książę, pamiętamy, kiedy wreszcie wyrzuca te wszystkie relikwie, usuwa je i widzi, to jest Słowo. I jest poruszony tym, że może czytać Słowo w swoim ojczystym języku. Ale już tutaj widzimy wierność, to o czym chciałbym dzisiaj powiedzieć. Chcę dzisiaj mówić bardziej o Józefie, o jego wierze. I powiedzcie mi, pierwsze pytanie jest takie, za co Biblia jakby pamięta Józefa? Jeżeli mamy tą listę bohaterów wiary, co jest wymienione przy Józefie? Pamiętamy? Ktoś może? Tylko żeby pamiętał, rękę podniósł. Co było wymienione? Ciężko zapamiętać, bo to tak, taki bardzo dziwny szczegół jest wymieniony przy Józefie. Jest wymieniony szczegół dotyczący jego kości. Jego kości. Czy to powinna być dla nas wskazówka, jak mamy dokonywać pochówku, albo gdzie ten pochówek mamy robić? I oto mamy bohatera wiary, który zarządził, co trzeba zrobić z jego kośćmi po jego śmierci? Powiem na koniec. To jest dziwny powód i nie o to jednak chodziło. Ale faraon, kiedy patrzył na Józefa, powiedział: czy moglibyśmy znaleźć innego męża, który by miał ducha Bożego jak ten? Nawet faraon, świecki człowiek, zauważył w nim ducha Bożego. Mówi: czy możemy znaleźć innego męża, który miałby takiego ducha Bożego jak ten człowiek? Kiedy patrzymy na Józefa, widzimy człowieka, który odniósł sukces, który zrobił karierę niesamowitą. Tak? Można powiedzieć od kopciuszka, albo wcześniej może jeszcze no, od księcia przez kopciuszka znowu do wielkiego wywyższenia, kiedy idzie prosto z więzienia na salony do faraona, z dna na szczyt. Ale to nie była taka zwyczajna drabina sukcesu, bo jeżeli zadamy sobie pytanie, co jest sukcesem w tym świecie, jak świat postrzega sukces, to sukces to jest, gdy osiągamy wygodę bez wysiłku. Gdy osiągamy wygodę bez wysiłku, zgodzicie się ze mną? To jedna z dobrych definicji, myślę, światowego sukcesu. Nie trzeba się wysilać, a jest mi wygodnie, bezpiecznie, mam wszystko, czego mi trzeba, dobrze się bawię w tym życiu. To jest wow, to jest człowiek sukcesu w dzisiejszym świecie. Tak? Faraon rozpoznał w Józefie kogoś bardzo szczególnego. Jak on do tego doszedł? Jak my możemy spojrzeć, jak my powinniśmy spojrzeć na Józefa? Zobaczcie, jeżeli Bóg ma coś zrobić, zawsze jest obietnica, albo zapowiedź, albo przestroga, groźba, tak? Ale najczęściej, gdy mówimy o Bożych dzieciach, jest mowa o obietnicy. Kiedy mówimy o tych wszystkich listach z Księgi Objawienia, zawsze jest powołanie też na to, kim oni są, kim jest ich Pan. Jest obietnica zwycięstwa. Na samym końcu zawsze zwycięzca otrzyma to czy tamto. Czy zastanawiamy się nad sobą, jaki Bóg ma plan dla mojego życia? Czy zadajemy takie pytanie, Boże, jaki masz plan dla mojego życia? Nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno też, żeby o to pytać. Boże, jaki jest Twój plan dla mojego życia? I musimy sobie umieć na to odpowiedzieć, bo jeżeli popatrzymy po świecku, nawet jeżeli można na Józefa popatrzeć po świecku, to wow, to on osiągnął sukces, tak? Bo został drugi po faraonie. Ale to nie był najważniejszy jego sukces i o tym powiem. Józefowi również dany był sen, dana była obietnica i on tego się trzymał. Tak jak Dawidowi dana była obietnica. Dawid był namaszczony. Z namaszczeniem była obietnica. On tego się przez całe swoje życie trzymał. Jeżeli do nas Pan Jezus zwraca się jak do swojego Kościoła, czyli daje nam obietnicę. I pytanie, czy trzymasz się tego obrazu i tej obietnicy, wzoru, dla którego Bóg chce, żebyś żył. On chce, żebyś był podobny do obrazu Jego Syna, Jezusa Chrystusa. Jaka jest nasza natura? Natura jest taka, że od kołyski chcemy, żeby ten świat był nam podporządkowany. Prawda? Najpierw jest nam za ciężko, jeżeli chodzi o pieluchy, jeżeli chodzi o karmienie, przytulenie i tak przez całe życie. Ciągle chcemy, żeby ktoś nas w jakiś sposób tam oczyścił, żeby ktoś nas nakarmił, żeby ktoś nas przytulił, żeby nam było dobrze w naszym życiu. Podporządkować sobie ten świat. I to jest sukces według tego świata. To jest sukces. Żyć wygodnie i nie wysilać się specjalnie w tym kierunku. No oczywiście Polacy zgodzą się co do tego i nie trzeba tu nikogo przypominać. To nie jest mowa do kiedy Paweł mówi do Kreteńczyków, do Tytusa, jak pisze, który jest na Krecie, to tam mówi, no brzuchy leniwe, oni rzeczywiście wylegiwali się, niechętni byli do jakiejkolwiek pracy. My Polacy jednak mamy taką żyłkę, że pracujemy. Praca to jest to, bez pracy nie ma kołaczy. Potrzebny jest wysiłek. Ale jeżeli chodzi o Boże Królestwo, czy trzeba się wysilać? Czy trzeba się wysilać? Nawet jeżeli ktoś ma talent, to talent, ktoś powiedział, to jest tylko inna nazwa harówki. Talent to inna nazwa, to inne słowo na ciężką pracę. Także, jeżeli chodzi o Królestwo Boże, możemy odnieść sukces. I jest sukces w Bożym Królestwie. Mężczyźni, kiedy patrzą na coś, co mogą zrobić, oni gdzieś tam podświadomie bardzo często pytają, co ja z tego będę miał? Jak będę postrzegany po tym, jak zrobię tą robotę? Oni chcą być pochwaleni, chcą być dostrzeżeni, chcą być kimś przez to. Myślę, że to jest charakterystyczne na wszystkich, ale tak przeczytałem o mężczyznach akurat. Ale w świecie duchowym, czy widzimy miejsce na siebie w świecie duchowym, w świecie Królestwa Bożego? Że tam jest również miejsce na Boży sukces? Józef jest dla nas takim przykładem. Józef może być obrazem dobrym i zachętą do odniesienia takiego Bożego sukcesu. Czego można nauczyć się od niego? To jest bardzo ważne takie duchowe odkrycie, że ile wynika z uległości? Jakie sukces można odnieść z uległości? Zanim Józef stał się autorytetem, on sam najpierw podlegał autorytetom. Sam najpierw uczył się uległości. Na początku powiedzieliśmy, on był taki wyniesiony przez co? Bo otrzymał od ojca kolorowy płaszcz. Tak? Szczególny, wyróżniający go płaszcz. I może rzeczywiście powiedzieć, że Józef był z tego powodu dumny i co się mu dziwić z drugiej strony. Wyglądał w szczególny sposób. Ojciec tak go wyróżnił. Taka była wola ojca. My również otrzymujemy, i to też jest taka ogólna kwestia, ogólne stwierdzenie, bardzo ważne, w tym duchowym wymiarze my otrzymujemy naszego Ojca w niebie dar. Otrzymujemy od naszego Ojca takie okrycie, które nas wywyższa, takie usprawiedliwienie, taką tożsamość, takie imię, które nas podnosi do rangi Bożych Synów. W taki sposób nasz Ojciec Niebiański daje nam ten dar, daje nam okrycie. Tym darem jest Syn Boży oczywiście. I teraz tak, ta idea okrycia jest bardzo ważna w całej Biblii. Eliasz i jego Elizeusz. Mnóstwo jest takich momentów. Co oznacza to okrycie? Okrycie oznacza być zabezpieczonym, być ochronionym, być zachowanym od ataków złego, od wpływów tego świata. Być pod czyimś autorytetem, być pod czyimś przykryciem. Zobaczcie, jeżeli szatan chodzi i szuka wokoło, to właśnie kogo szuka? Szuka takich, którzy rezygnują z takiego ukrycia. A co mi tam? Ja sobie sam radę dam. Ja nie potrzebuję innych, nie potrzebuję żadnych autorytetów w swoim życiu. Przecież jestem wystarczająco mądry, inteligentny i tak dalej. Jestem silny. Nie potrzebują. Szatan szuka takich, którzy rezygnują z Bożej ochrony. Zobaczmy na Rut. Piękny obraz taki chciałbym wam pokazać. Rut ma swoją księgę, jedna z dwóch kobiet w Biblii. Niesamowita księga, niesamowita historia, mówiąca również obrazowy sposób, pokazująca nam relacje między naszym Panem Jezusem Chrystusem a nami. Kiedy jest tam krewny odkupiciel, który bierze pod swoją ochronę kogoś. Pamiętamy, ona wraca już do swojego kraju, zacznijmy od stąd, bo najpierw jej teściowa z mężem, z dwoma synami idą do Moabu, tam ich synowie wychodzą, żenią się. Umiera mąż Noemi, umierają jej synowie. Synowie idą razem z Noemi, wracają z nią. Ale Noemi odprawia je. Idźcie, co ja wam pomogę? Ja wam nic nie pomogę. Jedna wraca, Rut zostaje. Rut upiera się. Bóg twój, mój Bóg. Twój Bóg, mój Bóg. Twój naród, mój naród. W niesamowity sposób przyznaje się do Noemi, przyznaje się do jej Boga. Co ona widziała w tym jej Bogu, mając taką stratę za sobą, mając takie przeżycia traumatyczne? Co ona widziała w tym Bogu? A jednak poszła za Bogiem Noemi. Wracając do rodzinnego miasteczka, tam Rut, można powiedzieć, zaczyna dorabiać na boku. Tak? Bo ona dorabia na boku pola, dosłownie. Zbiera to, co zostawili żeńcy, marne jakieś tam kłosy, ile tylko się da i po prostu z tego jakoś żyją. Pewnego dnia jej teściowa namawia ją do pewnej rzeczy. Mówi, jest koniec żniw, zrobisz pewną rzecz. Pójdziesz do właściciela tego pola, do Boaza, on jest naszym krewnym, on jest krewnym wykupicielem, on jest krewnym, który może wziąć nas prawnie, powinien nawet, ale nie musi, wziąć nas prawnie pod swoją ochronę. I to, co robi, to właśnie nakrywa się jego płaszczem. Kładzie się u jego stóp i przykrywa się jego płaszczem. Jeżeli mogę przeczytać, to Rut trzeci rozdział od pierwszego wiersza. Księga Rut, trzeci rozdział od pierwszego wiersza. Potem rzekła do niej Noemi, teściowa, córko moja, czy nie powinnam poszukać dla ciebie ogniska domowego, przy którym dobrze byś się miała? Przecież Boaz, wśród którego służących byłaś, jest naszym krewnym. Oto dzisiejszej nocy będzie on przesiewał jęczmień na klepisku. Umyj się przeto i namaść, włóż na siebie strojne szaty, zejdź na to klepisko, tylko nie daj się poznać temu mężowi, aż się naje i napije. Zwróć uwagę przy okazji, to też jest akt wiary, posłuszeństwa ze strony Rut, że słucha to, co mówi jej Noemi, to, co mówi teściowa. Teściowa radzi jej, jak ma się oświadczyć tak naprawdę, jak się ma oświadczyć temu człowiekowi, jak ma zadbać o swoje życie. To też tak zupełnie na marginesie, ale to gdzieś tam jest ważne. Myślę, że dzisiaj to już nie jest aż takie trudne, ale nie mówi o tu, jeżeli cię pokocha, to pokocha taką, jaką jesteś. Nie myj się, nic nie rób, tylko po prostu idź, niech zobaczy, jaka jesteś pracowita dziewczyna. Nie, ona mówi, umyj się i tak dalej, trzeba zadbać o siebie. Także to, a tak na marginesie tylko. Okej. I mówi tak. A gdy się położy spać, odszukaj jego miejsce, gdzie się położy, podejdź do niego, odkryj jego nogi i połóż się. On już ci potem powie, co masz zrobić. A ona jej odpowiedziała, zrobię wszystko, jak mi mówisz. Zeszła wtedy na klepisko, zrobiła wszystko, co jej kazała teściowa. Boaz najadł się, napił, był w dobrym nastroju, poszedł położyć się na skraju kupy zboża. Wówczas i ona przyszła niepostrzeżenie, odkryła jego nogi i położyła się. A koło północy poderwał się ten mąż, obrócił się i spostrzegł kobietę u swoich stóp. I zapytał więc, kto ty jesteś? Ona odpowiedziała, jestem Rut, służebnica twoja. Uwaga teraz na te słowa, może sobie podkreślić, jeżeli ktoś ma swoją Biblię. Rozciągnij swój płaszcz nad swoją służebnicą, boś ty wykupiciel. To są niesamowite słowa, to są słowa, można powiedzieć, mesjańskie. Tak? Słowa przepowiadające to, co ma się stać z Chrystusem. Rozciągnij swój płaszcz na swoją służebnicę, boś ty wykupiciel. On na to, błogosławionaś ty u Pana, córko moja, ten drugi dowód twojej miłości jest lepszy niż pierwszy. Nie uganiałaś się za młodzieńcami, ani biednymi, ani bogatymi. Możemy wywnioskować, że Boaz nie był młodzieńcem. I ona nie szukała jakiejś atrakcji. I teraz mówi, nie kłopocz się, córko moja, uczynię dla ciebie cokolwiek sobie życzysz. Wie bowiem całe miasto, żeś dzielna kobieta. A więc też ją wcześniej obserwował i bardzo szlachetnie z nią postąpił. Tak, to był z jej strony akt wiary, jak widać. Ona jako obcokrajowiec nie miała prawa do tego, żeby w taki sposób on aż wypełnił ten swój obowiązek krewnego wykupiciela. Ale w pokorze, w uległości poprosiła go o ochronę i Boaz w tym duchu Chrystusowym, trzeba powiedzieć, tej chrystusowej miłości, odpowiedział na jej prośbę. Jak wiecie, i to będzie też ważne później do wskazówki przy Józefie, kiedy wrócę do Józefa, ten mały akt wiary sprawił, że stała się rzecz dalekosiężna i daleko ważniejsza niż tylko to, że miała chleb, że miała męża, czy miała dom. Ponieważ stała się kim? Babcią Dawida. Babcią Dawida. Bóg miał plany, które sięgały o wiele dalej niż to, co ona mogła zobaczyć. Czy jestem gotów na takie posłuszeństwo, na taką uległość? Czy jestem gotów na poddanie się Bożemu autorytetowi, żeby On mógł w moim życiu zrobić coś daleko większego, daleko piękniejszego i cudowniejszego, niż możemy w ogóle to zobaczyć nawet my własnymi oczami? Wróćmy do Józefa. On wiedział, co to znaczy być uległym. Od samego początku uczył się tej uległości. No, oczywiście był tam wśród tych braci. Bracia go zmieszali z błotem dosłownie, bo tą szatę zmieszali z krwią, z błotem. Zanieśli ojcu, żeby pokazać, co się z nim stało, że dziki zwierz go napadł i tak dalej. Ale on był uległy. Był uległy później Potyfarowi w jego domu, do tego stopnia, że Potyfar powierzył mu wszystko. Ufał, że Józef go nie zdradzi. Taka ważna rzecz. Taka ważna rzecz nawet w takich zwyczajnych ludzkich uwarunkowaniach w naszym ludzkim życiu. Wiem, że ktoś nie wbije mi noża w plecy. Ważne? No, to jest cudowne. Mieć takich przyjaciół, na których zawsze mogę polegać. Powiem tak, szczególnie wtedy, kiedy nawalę. Bo przyjaciel wtedy, kiedy potrzebuje tylko towarzystwa na wieczór, to no okej. Okay. Ale to jeszcze nie jest najtrudniejszy moment dla przyjaźni, jest wtedy, kiedy ja nawalę. I co zrobi mój przyjaciel wtedy? Czy przyjdzie mnie napomnieć, ale podnieść? Czy przyjdzie mnie napomnieć i zgnębić? To jest istotna różnica. Zauważcie to, bo niektórzy tego nie rozróżniają. Widać w życiu Józefa, że on uczył się takiej uległości, uczył się pokory i przez cały czas czytamy to motto, które się pojawia w jego życiu, ale Pan był z nim, Pan był z nim. Nawet kiedy go wrobiono w tą sytuację z żoną Potyfara, kiedy przez to trafia do więzienia, kiedy zapominają o nim ci, którzy obiecywali, że będą pamiętali, on przez cały czas Bóg był z nim, a on kierował się tą obietnicą od Boga. Kierował się tym snem, tą wizją, którą Bóg miał dla niego. Czy mam też w swoim umyśle, w swoim sercu tą wizję, którą on ma dla mnie? Być jak Jezus. Być mężem, tak jak Jezus. Być żoną, która odzwierciedla, tak jak Jezus. Być dzieckiem, tak jak Jezus. Być dziadkiem, babcią, wujkiem. Być tak jak Jezus. To jest Jego plan dla mnie i dla ciebie. Mógł przecież Józef wykorzystać swoją wyższość. Co się dzieje, kiedy czasami komuś jest powierzona władza? Nawet jeżeli to jest więzienie. Nawet jeżeli ktoś jest tylko jednym z więźni. Dobrze znamy historię naszych więzień. Co się dzieje, kiedy jeden z więźni jest wywyższony, ma władzę nad innymi. Bardzo często korzysta z tego i zaczyna się znęcać. Tak? Mógł próbować ucieczki. A co tam, zabiją tego strażnika więzienia? Co mnie to obchodzi? On mógł uratować się ucieczką, ale nie zrobił tego. I nagle nadchodzi moment, niespodziewanie zupełnie, kiedy po wytłumaczeniu snów Faraona zostaje zabrany na dwór Faraona, jest drugim po Faraonie, ale on nigdy nie sięgał po więcej niż jemu dano. To jest ważna zasada również, ponieważ w Bożym Królestwie również mamy swoje odpowiedzialności. I ja nie powinienem, muszę się uczyć tego, każdy z nas, nie sięgać po rzeczy, które nie są dla mnie. Nie sięgać po rzeczy, które nie są dla mnie. Józef nie sięgał po rzeczy, których mu nie dano. Nie sięgał po więcej niż mu dano. Nie nadużywał zaufania, które w nim pokładano. Nawet jeżeli został niesprawiedliwie osądzony, on w dalszym ciągu był wierny Bogu, a Bóg był z nim. Jaki był rezultat jego wierności? Rezultat był taki, że przez niego zostały nakarmione tysiące ludzi. Przez niego, czy dzięki niemu, tysiące ludzi nie doznało głodu. Tak? Byli ocaleni od klęski głodowej. Coś, czego sobie nie wyobrażał. Coś, o czym trudno było jakby to zrozumieć. On mówił o tym, Bóg mu to pokazywał, ten sen. On mówił o tym, ale nie rozumiał tego, przypuszczam. Dopiero kiedy przychodzą jego bracia, kiedy jest ta scena przebaczenia i tak dalej, widzimy, jak to wszystko zaczyna się nabierać. Ach, to o to chodziło. Bóg mnie tu posłał przed wami. Bóg przygotował drogę. Tak? Dla swoich planów. Bóg ma plany, które są o wiele dalsze niż to, gdzie sięga nasz wzrok. Niż to, o czym my jesteśmy w ogóle w stanie sobie pomyśleć. Jeżeli czytamy w Biblii, do kogo Pan Bóg się zwraca? Do kogo się pochyla? Kogo szuka? Widzimy, że Bóg pochyla się do pokornych, a pysznych odrzuca. Pysznych i ich plany niweczy. Bóg skłania się do pokornych. I największą obrazą dla Boga jest właśnie to, kiedy nieszanowany jest Jego autorytet. Kiedy nieszanowany jest Jego imię. I uczymy się tego od samego początku. Ale najpierw jeszcze chciałbym zwrócić Waszą uwagę, jeżeli ktoś lubi czytać Biblię i zaznaczać, chciałbym zwrócić uwagę na coś, co umyka nam w naszym polskim tłumaczeniu. Jest taka książka, łatwo pamiętać, dlatego się nawiązuje do niej, Plan Archontów. Archontes to są ci, którzy są książętami, którzy są władcami, ci, którzy są nad, którzy są pierwsi nad czymś. To tylko nawiązuje, że jest taki tytuł, żeby zapamiętać takie słowo, Archontes. Mówię, w naszej Biblii nam się troszeczkę gubi, dlatego że mamy tłumaczone tego, władcy, książęta, dostojnicy, naczelnicy, przełożeni. W różny sposób jest to tłumaczone. Ale chodzi o to słowo archonte. Archonte. I tak, tylko kilka wersetów, które tutaj chciałbym przytoczyć. Po pierwsze, Księdze Objawienia, na samym końcu, znaczy z biblijnych ksiąg, ale na początku tej księgi, w pierwszym rozdziale, w piątym wierszu, czytamy o Panu Jezusie, kiedy są pozdrowienia od Niego, od Jezusa Chrystusa, który jest wiernym świadkiem, pierworodnym z umarłych i archonte królów ziemi. On jest władcą królów ziemi. Pamiętajmy o tym. Pamiętajmy drugą skrajność. To jest, kiedy mówi apostoł Paweł w liście do Efezjan, kiedy mówi o naszych upadkach, o naszym stanie i o stanie całego świata. Mówi, wy też kiedyś umarliście przez upadki, grzechy wasze, byliśmy potępieni, skazani. I teraz drugi wiersz mówi, których niegdyś postępowaliście według zwyczaju tego świata i według archonte, który rządzi w powietrzu. Kto to jest ten archonte, ten władca, który rządzi w powietrzu? To jest duch, który działa w synach nieposłuszeństwa. Tak? ludziom się wydaje, że oni sami o sobie decydują, że oni mają władzę nad wszystkim, co robią. Tak naprawdę Biblia bardzo wyraźnie mówi o tym, że w nich działa ten duch, ten władcy, który rządzi w powietrzu. Działa w synach nieposłuszeństwa. Niebo otwiera się dla nas w momencie, kiedy jest zwiastowane słowo. Jeszcze raz to przypomnę. I tylko w tym momencie, kiedy nagle słowo do nas dociera i powiedziane jest: dzisiaj, jeśli głos Jego słyszycie, nie zatwardzajcie serc waszych. Jeżeli ludzie to odrzucają, że rezygnują z tego, coraz bardziej wchodzą w sklerozę. Coraz bardziej wchodzą w zatwardzenie swojego serca, umysłu i nie potrafią już później przyjąć Bożego Słowa. Ale okej, tu mamy tak. Archonte królów ziemi, Pan Jezus Chrystus. To jest bardzo ważne pytanie. Pamiętacie to, co mówiłem, kiedy czytamy Księgę Objawienia? Jedno z ważniejszych pytań. Kto tu rządzi? Kto tu rządzi? Kto ma prawo decydować, że usiądę na Bożym tronie? Kto ma prawo decydować, że będę skazany? Tak jak mówi o tym wcześniejszym wierszu w tym Filadelfii, kiedy mówi o tym, uważaj, żeby nikt nie zabrał korony twojej. Kto może o tym decydować? No, sędzia. Sędzia, ten, który jest nad tym wszystkim, on decyduje. To był faul. Ty nie dostajesz. Ten ma zwycięstwo. On widzi to. Tak? Także jesteśmy przez cały czas przez niego ostrzegani. I ta druga strona, to ostrzeżenie bardzo ważne, archontes tego świata, archontes, który rządzi w powietrzu, duch nieposłuszeństwa. I czym on się charakteryzuje, duch nieposłuszeństwa? Mówi bardzo często, stanę się kłamstwem w ustach proroków tego świata. Będę duchem kłamstwa, o tym przeczytamy też w Księdze Objawienia bardzo wyraźnie, nie jeden raz, że przychodzi duch tego świata, który jest duchem kłamstwa i ludzie wierzą w kłamstwo i idą za kłamstwem. Poczynając od małych rzeczy, tak jak to widzicie, to co się dzieje na tych naszych nekropoliach, to jest jedno wielkie kłamstwo, oszustwo, które ludzie są wplątani i im się wydaje, że no, będzie wszystko w porządku z nimi i będzie wszystko dobrze. Ale teraz tak, jeszcze nie skończyłem. Co do tego Archontes. W Dziejach Apostolskich, w dwóch miejscach, kazanie Piotra i później kazanie Szczepana. Kazanie Piotra i później Szczepan, który mówi ostatnie swoje kazanie, bo jest zaraz potem ukamienowany. Piotr mówi w taki sposób. Królowie ziemi powstali i książęta, Archontes, zebrali się razem przeciw Panu i Jego Chrystusowi, Jego pomazańcowi. Jeżeli to mówi do Żydów, to Archontes był też Nikodem. Archontes był też ten dostojnik, który przybiega do Pana Jezusa. On był Archontes. To byli ci, którzy mieli jakąś władzę. Naczelnicy. I kiedy Żydzi to słyszą, bo my tutaj czytamy, królowie powstali i książęta zebrali się. No jacyś królowie, jacyś książęta, jakaś władza gdzieś tam. Ale tak naprawdę oni, Żydzi, którzy to słyszeli, mogli widzieć właśnie tych swoich namiestników. To oni to zrobili Jezusowi Chrystusowi. Oni go ukrzyżowali. Oni go odrzucili. To samo mówi właściwie Szczepan. Przytacza tym razem obraz Mojżesza i tą scenę, kiedy raz jest rozmowa z tym człowiekiem, którego on ocalił, bo zabił Egipcjanina, a potem jest scena jeszcze inna, kiedy też to rozmawia z całością narodu. Oni się go jakby pytają, do Mojżesza rzucają te słowa, któż cię ustanowił wodzem i sędzią? Któż cię ustanowił Archontes? Któż cię ustanowił nad nami? I oczywista odpowiedź jest taka, że w taki sam sposób odrzucono władzę Jezusa Chrystusa. W taki sam sposób została odrzucona władza Jezusa Chrystusa. A ja ciągle, kiedy to mówię, widzę obraz Kościoła, widzę tego Pana Jezusa, który stoi przed drzwiami, który został odrzucony. My już jesteśmy bogaci, my jesteśmy zdrowi, my widzimy. Nam nie trzeba niczego. My wiemy, jak wszystkim się rządzi. My wiemy. To jest największy błąd Kościoła i wierzącego człowieka, który wydaje mu się, że jest silny, wydaje mu się, że ma władzę. Dlatego mamy przekazania, poczytając od dzieci na przykład, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom, szanujcie ich, podobnie jest to w stosunku do władzy, w stosunku do nauczycieli i dzięki takiej postawie Józef właśnie wypełnił Boży plan w stosunku do swojego życia, swojej rodziny, a również narodów, które wtedy akurat tam przy nim się znalazły, przez swoją uległość. przez to, że uniżył się przed Bożym majestatem, że posłuchał Bożego Słowa, posłuchał tej Bożej obietnicy. To samo czytamy, nic dziwnego, że bardzo często porównywany jest Józef z Panem Jezusem, to samo czytamy właśnie o Panu Jezusie. Pozwólcie, przeczytam z Biblii tej Nowe Przymierze, tłumaczonej przez Piotra Zarembę. List do Filipian, 2 rozdział od 5 wiersza. On chociaż istniał w tej postaci, co Bóg, nie dbał wyłącznie o to, żeby być mu równym. Przeciwnie, wyrzekł się siebie, przyjął rolę sługi i był jak inni ludzie. A gdy już stał się człowiekiem, uniżył się tak dalece, że był posłuszny nawet w obliczu śmierci, i to śmierci na krzyżu. Dlatego Bóg szczególnie go wywyższył. Najpierw jesteś stopnie uniżenia. On był w postaci Bożej, on był w tej samej postaci, co Bóg. I on uniża się aż do śmierci krzyżowej. I wtedy dopiero następuje wywyższenie. Nie ma innej drogi do Bożego sukcesu. Nie ma innej drogi do Bożego wywyższenia. Nie ma innej drogi do tego zachowania wieńca zwycięzcy. Nie ma innej drogi. Inny przykład. Z życia Pana Jezusa. Pan Jezus spotyka kogoś przy kim, jakby, jak to młodzież dzisiaj mówi, szczęka opala. Tak? Pan Jezus się zdziwił. Odwraca się do wszystkich. Mówi, wow, co ja tu widzę? Chodzi o setnika, chodzi o centuriona. Pamiętamy, przychodzi do Jezusa z prośbą o uzdrowienie jego sługi. I Pan Jezus mówi, dobrze, przyjdę i uzdrowię go. Ale ten setnik odzywa się w taki sposób. Panie, to jest Mateusza 8 rozdział od 7 wiersza. Mateusza 8 rozdział od 7 wiersza. Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiony mój sługa. Bo i ja jestem człowiekiem podległym władzy i mam pod sobą żołnierzy. I mówię temu, idź, a idzie. Innemu zaś przyjdź, przychodzi. A słudze swemu, czyń to, a czyni. I właśnie Jezus to usłyszał, zdziwił się. Rzekł do tych, którzy szli za Nim, no naprawdę, takiej wiary to u nikogo w Izraelu nie znalazłem. Niesamowite. To mój Pan Jezus. Nie przesadza tutaj. Mówi, takiej wiary w Izraelu, wśród ludzi, którzy mają słowo, są religijni, takiej wiary u nikogo nie znalazłem. Dlaczego? Bo ten poganin, ten setnik, pokazywał swoim życiem, co to znaczy autorytet. Wiara to nie jest tylko zbiór przekonań. Wiara to jest mój stosunek do Bożego autorytetu. To jest mój stosunek do Bożego autorytetu. Czy umiemy to zauważyć? Czy umiemy to dostrzec? Bo jeżeli tego nie widzimy, a myślimy o sukcesie w swoim życiu, myślimy o błogosławieństwie, myślimy o zwycięstwie, no to pogubimy się. Wiara opiera się na moim stosunku do autorytetu. I Pan Jezus uhonorował wiarę tego poganina. Powiedział, że takiej wiary u nikogo w Izraelu nie spotkałem. Jeżeli przyjrzymy się temu, to jest właśnie ten duchowy autorytet w naszym życiu. Zaczyna się od tych ziemskich autorytetów. Zaczyna się od tego, co jak my w życiu mamy stosunek też do osób, które Bóg stawia w naszym życiu. Po pierwsze, oczywiście, zaczyna się od uznania władzy Chrystusa. Jest powiedziane bardzo wyraźnie, 1 Koryntian 11:3, chcę, żebyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. Oczywista rzecz. Później jest to jeszcze rozszerzone. W Efezjan 5:23 mąż jest głową żony, tak jak Chrystus jest głową Kościoła, ciała, którego jest Zbawicielem. Tak? Po pierwsze Chrystus. Dla osoby, dla jednostki, dla Ciebie, dla mnie i również w Kościele. Chrystus jest na pierwszym miejscu. Po drugie, każdy z nas ma rodziców. Każdy z nas ma rodziców i to również jest powiedziane, to jest jedno jedyne przykazanie do dzieci, przykazanie z obietnicą, że mamy uczyć się tej zasady. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu. Oczywiście to jest w Panu podkreślone, bo jeżeli ktoś nas wymusza posłuszeństwo do złych rzeczy, to nie jest w Panu. Posłuszeństwo w Panu, bo to rzecz słuszna, czci ojca swego i matkę, przytacza to apostoł Paweł, bo to jest pierwsze przykazanie z obietnicą. Po co? Aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Kolosan 3 rozdział, dzieci bądźcie posłuszne rodzicom we wszystkim, albowiem Pan ma w tym upodobanie. Prawda? Czyli daje nam już tu na ziemi sposobność uczenia się autorytetów. Czy przychodzi nam to w sposób naturalny? Czy wystarczy zostawić dziecko i powiedzieć, o, dzieci w sposób naturalny wiedzą, czego im trzeba. One wiedzą, jak się ubrać, one wiedzą, jak się nakarmić. Zgadza się, matki, tak byście powiedziały? Można zostawić dziecko? Nigdy. My musimy być dla nich autorytetami. I pamiętamy to, czego się uczymy z tych lekcji czwartkowych, że my przekazujemy nasze dzieci, które są pod naszym autorytetem, pod autorytet Pana Jezusa. My nie chcemy wyłącznie, żeby one były samodzielne. My chcemy, żeby one były oczywiście odważne, dzielne i tak dalej, ale żeby były pod autorytetem Pana Jezusa Chrystusa. Dlatego w naszym słowu, w naszym życiu musi być Słowo Boże, musi być uległość też Jemu. Przestrzega też apostoł Paweł, żebyśmy, to jest do ojców powiedziane, żeby ojcowie nie rozgoryczali. Nie możemy być tyranami słownymi czy fizycznymi. Nie możemy być tyranami ani słownymi, ani fizycznymi. Nie wolno czegoś takiego robić. Także tu zawsze też jest przestroga dla ojców w tą stronę. Po trzecie, czyli Pan Jezus jest autorytetem. Po drugie, rodzice są autorytetem ustanowionym. Po trzecie, są też inne władze ustanowione po prostu przez Boga. I tak o tym apostoł Paweł mówi w liście do Rzymian, 13 rozdział. Od samego początku, list do Rzymian, 13 rozdział. Każdy człowiek niech się poddaje komu? Władzom zwierzchnim. Mówi, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są przez Boga, są ustanowione. Oczywiście te władze też jeszcze komuś podlegają i nam też zostały dane prawa, że możemy odwoływać się, możemy... Jest prawo nad tym, nad władzami. Władza, prawo powiedzieć, sama władza, jeżeli masz jakąś władzę w swoim życiu, nie jest ostatecznym prawem, ale jest nad tym prawo, w naszym państwie jest prawo. Tak? Więc my mamy być ulegli w taki sposób. Bo mówi dalej tak, drugi wiersz, kto się sprzeciwia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu. A ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie ściągają potępienie. Tak? Że mówi o świeckiej władzy. I mówi, jeżeli my nie potrafimy się temu podporządkować, jeżeli my, dzisiaj to jest takie popularne, żeby gardzić władzą, żeby mówić na nich różnego rodzaju rzeczy, a co tam wolno, to mówi, sami na siebie ściągają potępienie. Rządzący bowiem nie są postrachem dla tych, którzy czynią dobre uczynki, lecz dla tych, którzy pełnią złe. Chcesz się nie bać władzy? Czyń dobrze, a będziesz miał od niej pochwałę. Po czwarte, uległość pracodawcom. I to, co jest najciekawsze tutaj w tym, jest powiedziane 1 Piotra 2,18, tu warto naprawdę to podkreślić, mówi tak, domownicy, bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Domownicy, tam oczywiście to chodzi o tych, którzy mieszkają w tym domu. To mogą być służący, którzy są tylko, przychodzą i wychodzą. To mogą być ci, którzy, to raczej są tacy, którzy właśnie tam zamieszkali. Na przykład mieli problemy ze swoimi płatnościami, kredytami, nie dają rady. Oni oddają się pod władzę swojego pana i tam w tym domu mieszkają bardzo często. Dlatego nazywa ich domownicy. Ale widzimy wyraźnie, że bądźcie poddani z wszelką bojaźnią panom, nie tylko dobrym i łagodnym, ale i przykrym. Że to nie jest tylko taka kwestia, że będę miłym dzieckiem, będę miłym pracownikiem, kiedy wszyscy będą mili dla mnie. A jak nie będą mili dla mnie, jeśli nie będą dla mnie uprzejmi, to ja się od tego odwracam. To ja mogę być nieposłuszny wtedy, tak? Nie ma takiego prawa, nie ma takiej opcji. Piąty, ostatni autorytet, który Pan Jezus zostawia i widzimy, to jest ważne. Mówimy o sukcesie duchowym, mówimy o zwycięstwie, mówimy o tych archontes, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Piąta, ostatnia rzecz to jest uległość autorytetom duchowym. O tym też dosyć często Biblia mówi, że przytoczę tylko jeden fragment, Hebrajczyków 13 rozdział, 17 wiersz, Hebrajczyków 13, 17. Mówi, bądźcie posłuszni przewodnikom waszym, bądźcie im ulegli, oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą z tego sprawę. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Znamy ten werset dosyć dobrze. Bóg ustanawia autorytety, tak jak powiedziane, ustanowił w zborze też. różne odpowiedzialności, które mamy. Różne odpowiedzialności. Jeżeli chcemy powodzenia, jeżeli zastanawiamy się nad sukcesem w swoim życiu, w zborze, jeżeli myślimy o tej reformacji, takim, żeby można powiedzieć, wyjścia z tego takiej stagnacji, z ciemności, Słowo Boże, wierność Bożemu Słowu, uległość, uznanie Bożych autorytetów. To jest podsumowanie tego, o czym dzisiaj czytamy. Więc pokora jest bardzo ważny klucz do Bożego sukcesu. Wiele razy o tym przeczytamy, mam też przypowieści wypisane. Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki. To jest i ojciec, i matka. Mówi, bo pięknym są wieńce na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi. Zawsze chodziło w Biblii o posłuszeństwo. Zawsze chodziło w Biblii o posłuszeństwo. I w Józefie widzimy takie właśnie podobieństwo do Pana Jezusa. Dlatego bardzo często są zestawiani i to jest podobne. Wróćmy do Józefa znowu jeszcze raz. Co z tymi kośćmi? O co chodziło? Myślę, że niektórzy odczytali tą prawdę, że wiara Józefa sięgała poza grób. Wiara Józefa sięgała poza grób. Czytamy w tym 11 rozdziale listu Hebrajczyków, 22 wiersz. Przez wiarę wspomniał umierający Józef o wyjściu Izraelitów i dał polecenie dotyczące swoich kości. Mówię, bardzo dziwny argument, bo ja bym dał argument na przykład i widzimy wiarę Józefa, jak oto został przełożonym, jak oto został drugim po faraonie. Widzę wiarę, pełnię wiarę Józefa, bo jeździł rydwanem i miał piękne szaty. To może po ludzku byśmy wyszczególnili, prawda? Tak byłoby po ziemskiemu. No, to jest człowiek pełen wiary. On ma tak, to jest stanowisko, pozycja, pieniądze i tak dalej. Nie, to nie było ważne. Autor listu do Hebrajczyków mówi, bo on dał polecenie dotyczące swojej kości, czyli że Józef widział dalej niż sięgały oczy ziemskie. Bo Boża obietnica sięga dalej niż to, co ty potrafisz zobaczyć. Ale czy jesteś pod jego przykryciem? Czy jesteś pod autorytetem? Czy jesteś ubrany później tym płaszczem Chrystusowym, obleczeni w jego sprawiedliwość, w jego pokory, w jego uniżenie? Bez pokory, takiej pokory, nie ma zwycięstwa. A więc Boży sukces, Boże błogosławieństwo to jest coś dużo większego, lepszego niż ziemskie rzeczy, które moglibyśmy zdobyć, niż jakaś piękna szata, niż jakieś piękne powozy, zwierzchności, które on uznawał, pokazywały na to, że on miał się uniżyć, umiał zobaczyć dalej. Bóg był z nim. On uznawał Boży autorytet w swoim życiu. Nie ma wiary, która nic nie kosztuje. Nie ma wiary, która nie będzie wypróbowana. Nie ma wiary, która nic nie kosztuje. Nie ma wiary, która nie będzie wypróbowana. Tak oto wiara Józefa była wypróbowywana i tak jest z nami. Nie ma proroka, który by nie był prześladowany. Nie ma. Nie ma dziecka Bożego, który nie byłoby chłostane, dyscyplinowane przez Ojca. Życie to jest taki nieustanny proces, zobaczmy. Ciągle coś w naszym organizmie się dzieje, prawda? Już nie jesteśmy, nie mamy tego samego ciała, które mieliśmy, kiedy się urodziliśmy. My się ciągle zmieniamy. Ciągle się zmieniamy. I w naszym organizmie zachodzą zmiany. I albo to jest, jak powiedziałem, proces sklerozy, czyli takiego stwardnienia. Albo w nas wszystko twardnieje i my coraz mniej jesteśmy podatni na Bożą prawdę. Coraz mniej jest nas tego Bożego dziecka, do którego nawiązuje Pan Jezus, nawołuje, żebyśmy stali się jak dzieci. I coraz bardziej stajemy się skostniali, zatwardziali i nie chcemy słuchać tego, co Bóg ma do nas powiedzieć. Nie chcemy zmiękczyć swojego serca, nie chcemy otworzyć się na Jego Słowo, na Jego obietnicę. Albo będzie w Twoim życiu oświecenie Boże, tak jak było oświeceniem z tymi reformatorami. Albo to będzie oświecenie diabelskie. Diabeł też oświeca nas, bo ciągle nam coś pokazuje. Ciągle są jakieś nowinki, techniczne nowinki, jakieś nowinki, co możesz zdobyć, co możesz mieć, co jeszcze możesz zjeść, gdzie jeszcze możesz pojechać. On ciągle ma pełne ręce diabła roboty. Jeszcze tego nie przeżyłeś, jeszcze tego ci brakuje w twoim życiu. I on będzie ci objawiał takie rzeczy, raz po raz. A z Bogiem to jeszcze masz czas. A z Bogiem to jeszcze masz czas. Nie przejmuj się nim za bardzo. To jest oszustwo diabelskie. Zobaczmy, kończę ostatni wiersz z Księgi Objawienia, 22 rozdział, pod koniec. Pan Jezus jakby podsumowuje już tam i mówi tak, Kto czyni nieprawość, niech nadal czyni nieprawość. Kto brudny, niech nadal się brudzi. To jest ta skleroza, o której mówiłem. No i dalej idą w tym kierunku. Cokolwiek by się działo, oni będą bluźnili przeciwko Bogu, oni będą szargali Boży autorytet. Ale mówi dalej, druga część tego 11 wiersza. Lecz kto sprawiedliwy, niech nadal czyni sprawiedliwość. To będzie kosztowało, to będzie trudne. Pamiętamy, że sprawiedliwość przyjdzie ci zapłacić. Ale wykonuj tą Bożą sprawiedliwość. Kto święty, niech nadal się uświęca. To jest to zbliżanie się do Boga. To jest to pragnienie Henocha, chodzić z Nim, chodzić z Bogiem, być zabrany przez Niego, być bardziej, mieć więcej podobieństwa Jezusa w sobie. Jeżeli nie mam tego pragnienia, to coś jest nie tak z moim sercem. I 12 wiersz dalej mówi, oto przyjdę wkrótce, zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. To się ciągle tam pojawia. Za każdym razem mówi, znam Twoje uczynki, znam Twoje uczynki, znam Twoje uczynki. Znam, ja wiem wszystko. Oto przyjdę wkrótce, zapłata moja jest ze mną, by oddać każdemu według jego uczynków. Kto tutaj rządzi? Albo inaczej, kto rozdaje zapłatę? Pan Jezus Chrystus. On nagradza. A my mamy być Jemu wierni. Ja jestem alfa, omega, pierwszy, ostatni, początek, koniec. Nie ma innego obok Pana Jezusa. Nie ma innego, który mógłby coś innego jeszcze wprowadzić. Coś lepszego dać. Nie ma. Nie ma innego. Początek i koniec. Alfa i omega. Błogosławieni, którzy piorą swoje szaty, aby mieli prawo do drzewa żywota i mogli wejść przez bramy do miasta. Bo za miastem, na zewnątrz, 15 wiersz, są psy, czarownicy, przetecznicy, zabójcy, bałwochwalcy i wszyscy, którzy miłują kłamstwo i czynią je. Nie mówi tutaj do tych, którzy są doskonali i już w ogóle nie potrzebują oczyszczenia. To jest bardzo ważne w tym Bożym chodzeniu. My nie jesteśmy doskonali. Żaden z nas nie jest doskonały. Dopóki jesteśmy na tej ziemi, nie będziemy doskonali. Ale pycha mówi, nie potrzebuję oczyszczenia. Pycha mówi, jestem lepszy od innych. Pycha mówi, nie muszę nikomu służyć. Pycha mówi. Ale błogosławieni, szczęśliwi są ci, którzy piorą swoje szaty. Piorą swoje szaty. Czyli mówią, Panie, potrzebuję znowu, oczyść mnie. Panie, chcę być bliżej Ciebie. Tak jak kormoran, który tu w naszym gdziekolwiek, jeżeli widzieliście czasami pod wieczór, co robi kormoran. Tak? Stoi taki rozczapieżony, co on robi? Suszy się. Tak? On musi się osuszyć. Do słońca, jakby wyciągamy swoje ręce, wyciągamy siebie samego. Panie, oczyść mnie, osusz mnie. Panie, potrzebuję Twojej świętości. Potrzebuję iść za Tobą. Bo inaczej zginę z tym światem, bo inaczej zostanę na zewnątrz. Zostanę na zewnątrz. Mam nadzieję, że te słowa będą dla nas zachętą i myślę, że bardzo ważną nauką w naszym życiu. To jeżeli myślimy o sukcesie, jeżeli myślimy o błogosławieństwie, jeżeli myślimy o powodzeniu, błogosławieństwie w naszym życiu, powinniśmy bardzo mocno wziąć sobie do serca. Teraz zapraszam, powstańmy do modlitwy.